Fakty o trzeciej zaczniemy od ostatniej deklaracji prezydenta Francji. Jego zdaniem francuska broń nuklearna powinna być częścią europejskiej debaty o obronności. Gigantyczna fabryka narkotyków w okolicach Słupska zlikwidowana. Potrzebne były zespoły ratownictwa chemicznego. Później pomysły na prezenty na Dzień Kobiet. Zarówno te od pań dla samych siebie, jak i dla pań od panów. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że zdecydował się otworzyć strategiczną debatę na temat ochrony sojuszników europejskich poprzez francuskie odstraszanie nuklearne. Chciałbym wierzyć, że Stany Zjednoczone pozostaną u naszego boku, ale musimy się przygotować na wypadek, gdyby tak przestało być, mówił francuski przywódca w wieczornym orędziu do narodu. Jego wypowiedzi przysłuchiwał się nasz korespondent Marek Gładysz.
Prezydent Francji zasugerował, że na szczycie unijnym w Brukseli stworzone zostaną solidne fundamenty europejskiego systemu obrony, co jak podkreślił, nie przeszkadza dalszemu współdziałaniu z USA w ramach NATO. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się w Paryżu spotkanie szefów sztabów sił zbrojnych tych krajów europejskich, które chcą większej niezależności militarnej naszego kontynentu. Podkreślił, że Rosja stanowi zagrożenie dla całej Europy, w tym dla Francji, i nie można już jej wierzyć na słowo.
W środę wieczorem Macron w Paryżu spotkał się też z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Przekonywał go, by nie blokował zwiększenia pomocy dla Ukrainy ani dozbrajania się Unii Europejskiej. Rosyjski sąd skazał Brytyjczyka na 19 lat więzienia za walkę po stronie Ukrainy w obwodzie kurskim. James Anderson został oskarżony o terroryzm i najemnictwo. Rosyjski komitet śledczy twierdzi, że Anderson nielegalnie wkroczył na ten teren obwodu kurskiego, gdzie miał popełnić przestępstwa przeciwko ludności cywilnej. Szczegóły tych oskarżeń nie zostały ujawnione. Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami, a Anderson przyznał się do udziału w konflikcie z motywacji finansowych. Londyn zdecydowanie potępił wyrok i wezwał Rosję do przestrzegania konwencji genewskich. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło, że pozostaje w kontakcie z rodziną Andersona i oferuje wsparcie konsularne.
Słuchacie Faktów w RMF FM.
2 tony klefedronu o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych zabezpieczyli w środę dolnośląscy i pomorscy policjanci. Fabryka narkotyków została zlikwidowana w okolicy Słupska, a mundurowi zatrzymali w tej sprawie 5 osób. Szczegóły poznał poznański reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
Kilkanaście ton substancji chemicznych, z których mogłyby powstać narkotyki, a także profesjonalną aparaturę, między innymi reflektory chemiczne służące do wytwarzania klefedronu. Laboratorium znajdowało się w budynku gospodarczym na jednej z posesji w okolicach Słupska, przekazuje Dolnośląska Policja. Sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania oraz likwidacji innych laboratoriów. W sprawie zatrzymano 5 mężczyzn. Prokuratura nie wyklucza zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
W cyklu Twoje zdrowie w tygodniu poprzedzającym Dzień Kobiet zachęcaliśmy nasze słuchaczki do badań profilaktycznych. To najlepszy prezent, jaki mogą zrobić same sobie w każdym wieku.
W tej grupie, która jest po 50 roku życia komenopauzalnym, to jest wizyta gdzieś tam przy porodzie, a później 30 lat się nie widzimy. Cytologii nie miałam żadnej. Jeżeli możemy, to powinny te kobiety raz do roku stawiać się do ginekologa na wizytę kontrolną, bo ilość schorzeń ginekologicznych, które się mogą pojawić, to właśnie w tej grupie będzie największa.
Podkreślał profesor Tadeusz Isat, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jakie są aktualne zalecenia lekarzy w kwestii badań profilaktycznych? Szczegółowe informacje mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Katowicki rynek był w środę pełen słońca i kwiatów. Choć w kalendarzu wciąż zima, to pogoda w ciągu dnia już typowo wiosenna. Piękne i ciepłe dni wykorzystują sprzedawcy kwiatów, którzy coraz więcej bukietów wystawiają na zewnątrz. Kolory często kuszą też przechodniów.
Kwiaty się chętnie kupuje?
Chętnie. Wczoraj też kupowaliśmy.
Tak?
Róże, tak, piękne, różne kolory.
Ubarwiają trochę mieszkanie, dom?
Tak, wesoło człowiek spojrzy i po prostu
oko cieszy.
No jest wesoły.
Zawsze jest dobry dzień na kwiaty.
Pani co wybiera?
Jeszcze nie wiem.
Właściwie nie wiadomo, gdzie zawiesić wzrok. Wszystko kolorowe.
Wszystko kolorowe, tak najbardziej. No kolory są najlepsze teraz.
Co to będzie?
Może tulipany, bo są takie wiosenne, może takie. Chyba najlepsze w tej chwili.
Ze sprzedającymi i kupującymi kwiaty na katowickim rynku rozmawiał Marcin Buczek. Była rada dla pań, to i dla panów mamy. Kwiaty są zawsze dobrym pomysłem na prezent. We'll be right back. A teraz w faktach rozmowa. Tomasz Terlikowski wraz ze swoim gościem, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, rozmawiał m.in. o emeryturach stażowych.
W Sejmie aktualnie znajdują się projekty, w tym jeden projekt poselski mojego klubu Lewicy, o emeryturach stażowych. Rozmawiamy z koalicjantami na temat stanowiska rządu, ewentualnych uwag do tych projektów. Rozmów? Natomiast stanowisko resortu, którym kieruję, jest oczywiście pozytywne. Uważam, że zresztą dlatego współpracowaliśmy z OPZZ-em w sprawie ich projektu, dlatego złożyliśmy swój projekt jako Lewica, że oczywiście takie emerytury powinny być wprowadzone i mam nadzieję, że ten projekt będzie w swoim, ale niezbyt wolnym tempie procedowany przez Sejm.
Ja jeszcze dopytam o emerytury, bo to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, w której eksperci biją na alarm. To jest taka kwestia absolutnie kluczowa, to znaczy wiemy, że bez podniesienia wieku emerytalnego, na co się nie zdecyduje żaden rząd w tej chwili i żadna koalicja, stopniowo nasze emerytury będą wszystkie groszowe. Nie tylko te groszowe, tylko wszystkie będą groszowe. Macie w ogóle jakiś pomysł, co z tym zrobić? To znaczy, żeby nie popełnić politycznego samobójstwa, a równocześnie nie skazać na życiowe samobójstwo setek tysięcy, milionów przyszłych emerytów. Mhm.
Rzeczywiście nie ma planów podnoszenia obowiązkowego wieku emerytalnego i tego robić nie będziemy. Natomiast to, nad czym pracujemy i co już wdrażamy, to jest taka przebudowa polskiego rynku pracy, żeby zachęcał ludzie on do dłuższej zostali. Aktywności na tym rynku. To nie wystarczy namawiać osoby starsze, słuchajcie, pracujcie dłużej, to będziecie mieli wyższą emeryturę.
Co chcecie zrobić,
trzeba
żeby
dostosować,
one zostały?
Trzeba dostosować też te warunki pracy. Osoby starsze na przykład, no to są takie osoby, które z zupełnie naturalnych przyczyn czasem częściej chorują, czasem szybciej się męczą. Więc zachęcamy pracodawców do tego, żeby umożliwiali skrócenie czasu pracy.
Ale jak
żeby
chcecie
wprowadzali
do tego zachęcić? Bo z pewnością dobrym słowem i do tego nie zachęcicie.
Ależ oczywiście, dlatego wprowadzamy bardzo konkretne rozwiązania. Na przykład w ustawie, która w tej chwili trafiła do Senatu, została już przyjęta przez Sejm, a przygotowana przez nasze ministerstwo. Zawarliśmy takie dofinansowania do zatrudniania seniorów, które pozwalają na realne oszczędności na kosztach zatrudnienia właśnie dla pracodawców. Dofinansowanie do zatrudniania emerytów to jest realna, materialna, finansowa zachęta do tej dłuższej...
ten system. Mamy strasznie dużo wyjątków, jakichś dodatkowych elementów mundurowych, górniczych, emerytur i tak dalej. Może po prostu czas go uprościć.
No, oczywiście mamy wiele różnych uprawnień emerytalnych. Oprócz emerytur powszechnych, oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działają emerytury...
czyli groszowe.
Nie. No, panie redaktorze, mówimy nie o groszowych, mówimy o waloryzacjach. Mówimy czasami o tym, że rzeczywiście te,
nie,
kiedy inflacja jest
tym,
niska,
że to... jeśli niebawem, a to jest zapowiedziane już, to eksperci mówią, w 2050 roku średnia emerytura to będzie 29% ostatniej pensji. To 29% ostatniej pensji w przypadku wielu Polaków to jest nawet nie groszowa, głodowa emerytura.
My w ogóle stoimy przed ogromnym wyzwaniem związanym ze starzeniem się społeczeństwa, ze zmianami demograficznymi. I jedna rzecz
jest pytanie o podniesienie wieku emerytalnego.
Jedna rzecz to jest, ale jeżeli nie chcemy podnosić wieku emerytalnego, a nie chcemy podnosić wieku emerytalnego, to chcemy inną drogą sprawić, żeby po pierwsze osoby starsze nie tylko chciały, ale mogły realnie dłużej pozostawać aktywne zawodowo, bo bardzo wiele osób chce pracować dłużej, tylko nie daje rady albo nie może znaleźć odpowiedniego zatrudnienia.
To może chociaż zrównanie wieku kobiet i mężczyzn. Kobiety i tak żyją dużo dłużej od mężczyzn,
a krócej
pracują.
Jeżeli mielibyśmy coś zrównywać, to w dół i
czyli
wprowadzając
te
zachęty. No ale panie redaktorze, tak jak powiedziałam, nie będziemy niczego podnosić. Będziemy wprowadzać tak jak do tej pory, będziemy wprowadzać kolejne instrumenty, żeby zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej. Ale musimy też działać w sprawie demografii, że tak powiem, od drugiej strony, czyli wspierać dzietność, politykę prorodzinną i to też
jeden z premierów
robimy.
Waldemar Pawlak powiedział, przystańcie, dawno temu powiedział, żeby tego nigdy nie powtórzył, że po prostu trzeba powiedzieć Polakom, chcecie mieć emeryturę, miejcie dużo dzieci, bo ZUS wam nic nie wypłaci.
Ja tego nie mówię, natomiast oczywiście jest także moim obowiązkiem zachęcać do zakładania rodziny i dbać o tą politykę demograficzną i robimy to. Robimy to na przykład poprzez rozbudowę sieci żłobków. Panie redaktorze, ponad 30 tysięcy nowych miejsc żłobkowych powstało od kiedy zostałam ministrą rodziny
zasługa.
I od kiedy został utworzony rząd koalicji 15 października.
Jeszcze...
Aktywny rodzic, czyli program, który sprawia, że żłobki są bezpłatne. No, Ale rządzimy od roku, a już zaczęliśmy nadrabiać.
Ale naprawdę może pani złożyć taką obietnicę, że wierzy pani, że za 3 lata, jak będzie się cały czas rządzić, to dzieci będzie się rodziło więcej.
Mogę złożyć obietnicę, że będzie nadal rosła liczba miejsc w żłobkach, że będą likwidowane przeszkody, na które natrafiają dzisiaj młode rodziny, że ułatwiamy tym rodzinom, które pragną mieć dzieci, żeby takie dzieci mieć mogły, choćby poprzez przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa.
Wszystko...
No zrobiliśmy, dokładnie.
To już zrobiliście,
od pierwszych dni naszej obecności w rządzie nadrabiamy wieloletnie zaległości. Łatamy białe dziury, jeżeli chodzi
pani
o opiekę żłobkową.
Pytanie, ja wiem, że pani musi też trochę opowiedzieć o tym, co świetnego robi rząd, więc umożliwię to pani teraz, bo to jest ważne pytanie do naszych słuchaczy. Słyszeliśmy w faktach, że wchodzi 19 marca świadczenie dla rodzin i dla par, które mają wcześniaki. Czy ZUS jest przygotowany na obsługę dodatkowych wniosków?
Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany. System działa, wszyscy czekają na wejście w życie.
A dodatkowo osoby będą do tego delegowane, czy nie?
Kadrowo ZUS także jest przygotowany jest. Pracownicy będą udzielali wsparcia. Tak jak zresztą, panie redaktorze, bardzo proszę o jedną informację, bo mam ją cenną i ważną.
Dobrze,
inne
proszę.
Świadczenie, które obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nowe, czyli renta wdowia. Dziś powinniśmy przekroczyć 500 000 złożonych wniosków i tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych tym osobom starszym pomaga, wspiera, bardzo serdecznie za to dziękuję, ale mam ważny apel, bo z tego 500 000 wniosków zaledwie 10% to są wnioski złożone przez mężczyzn. Więc szanowni panowie, wdowcy, także przysługuje wam to świadczenie. Spróbujcie się zainteresować,
może
udać się do ZUS-u.
Może wynika to z tego, że jest mniej wdowców niż wdów.
Ale nie aż tyle. Wiem, że jest mniej, ale nie aż tyle. Wracając
do wcześniaków, ostatnie pytanie. Czy jeśli urlop macierzyński kończy się w dniu 19 marca, 19, czyli w dniu, kiedy wchodzi ta nowelizacja, czy mama albo tata wcześniaka będą mogli jeszcze wydłużyć zgodnie z tymi nowymi przepisami?
Jeśli komuś przysługuje urlop macierzyński w dniu wejścia w życie ustawy, więc jeżeli ten 19 marca to jest jeszcze dzień urlopu macierzyńskiego, to tak, taka osoba jest uprawniona do skorzystania z tego uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Oczywiście o taki wymiar, jaki dziecko spędziło
w szpitalu. To jest jasne,
tak.
To jest dość oczywiste. To ja wrócę jeszcze do Donalda Trumpa i Donalda Tuska. Mamy dwóch Donaldów. Jeden Donald zabiera, no już zabrał nawet pieniądze i broń Ukrainie, a drugi zapowiedział, że zabierze 800+ niepracującym matkom, no bo mówimy głównie o matkach. I czy dzieciom niepracujących matek w Polsce? Pani resort mówi, nie zgadzamy się. Co się dzieje w tej sprawie? Bo MSWiA mówi, pracujemy, dzielnie pracujemy. A co na to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie toczą się żadne prace na temat programu 800+. Nie widziałam także żadnego rządowego projektu.
A bez was może się coś wydarzyć w tej sprawie?
Jeżeli mówimy o uprawnieniach obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej, to te sprawy reguluje rzeczywiście ustawa, tak zwana ustawa pomocowa, która jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ale na ten moment nie pojawił się żaden projekt, który miałby cokolwiek zmieniać w programie 800+. Ale to oczywiście nie znaczy, że my nie jesteśmy gotowi do jakichkolwiek rozmów. Kiedy pojawiła się propozycja, żeby powiązać 800+ z obowiązkiem szkolnym,
to
temu tylko przyklasnęliśmy. Dlaczego? Dlatego, że to służy dziecku. I to będę zawsze powtarzała.
Mówiła Tomaszowi Terlikowskiemu minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Jest dostępny na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.